mówi, że potrafię. Dzisiaj będę nauczany Słowa Bożego. Więc śmiało wyznaję, że mój umysł jest odważny, a moje serce jest otwarte. Nigdy już nie będę taki sam. Bo teraz będę przyjmować nieskażone i niezniszczalne, wiecznie żywe ziarno Słowa Bożego. Alleluja, amen. Błogosławmy tych, którzy są wokół nas. Kochani, dzisiaj chciałem zająć się takim zagadnieniem, jak wypowiadanie się przez nas słowa, które wypowiadamy, w jaki sposób to powinno wszystko w naszym życiu się dziać. Mianowicie słowo wasze niech będzie zaprawione solą. Będziemy czytali na początek fragment Słowa Bożego z Kolosan, 3:23-25 i 4:2, a później 5 i 6. Kolosan 3:23 mówi tak. Cokolwiek czynicie, z duszy czyńcie, jako dla Pana, a nie dla ludzi. Wiedząc, że od Pana otrzymacie jako zapłatę dziedzictwo, gdyż jesteście niewolnikami Chrystusa Pana. Dokładnie w oryginale jest użyte takie słowo dulos, czyli niewolnik. Kto bowiem wyrządza krzywdę, otrzyma odpłatę za krzywdę bez względu na osobę. 4:2 mówi, w modlitwie trwajcie niezłomnie, czyli bądźcie wytrwali. Bądźcie czujni w niej z dziękczynieniem. Z tymi, którzy do nas nie należą, postępujcie mądrze, wykorzystując czas. Mowa wasza niech będzie zawsze uprzejma, zaprawiona solą, abyście wiedzieli, jak macie odpowiadać każdemu jednemu. Służenie, które było opisane wtedy przez apostoła Pawła, dotyczyło służby niewolniczej. Dotyczyło służby, jaka była powszechnie stosowana w tamtym czasie. Dzisiaj wiemy, że niewolnictwo jest zniesione, chociaż gdzieś tam w jakichś zakamarkach ziemi zdarzają się różne tego typu postępowania, ale to jest już uważane za przestępstwo, nie jest to coś powszechnego. No więc jeśli apostoł Paweł mówił o niewolnictwie tam wtedy do Kolosan, czy też w innych listach o tym pisze, to też moglibyśmy powiedzieć, no, co to ma wspólnego z nami. Otóż Słowo Boże po to mówi o tych rzeczach, abyśmy wiedzieli, że we wszystkich służbach, do jakich jesteśmy powołani, mamy być wierni i mamy dokładnie służyć tak, jak Słowo Boże mówi. Służenie naszym pracodawcom na przykład tutaj na ziemi ma też być służbą wobec naszego Pana, ponieważ jesteśmy dobrowolnymi niewolnikami Jezusa Chrystusa. Dlatego służenie pracodawcom, służenie szefom naszym ma przebiegać w podobny sposób, jak to wypowiadał się apostoł Paweł w służeniu niewolniczym za tamtych czasów. To nie znaczy, że my mamy być niewolnikami tych, którzy są naszymi pracodawcami czy szefami, ale mamy być dla nich wierni. Niewolnikami to mamy być dobrowolnymi Jezusa Chrystusa, jak mówi Słowo Boże bardzo wyraźnie. W Rzymian w 1:1 jest powiedziane: Paweł, niewolnik Chrystusa, Jezusa, powołany apostoł, oddzielony do Ewangelii Boga. A więc zobaczmy, apostoł Paweł wyraźnie tłumaczy, co to znaczy jest dobrowolne niewolnictwo, to znaczy służenie Bogu w sposób dobrowolny, ale pełny energii, pełny zaangażowania, pełny oddania dla Boga, tak jakbyśmy byli niewolnikami. A więc nie jesteśmy niewolnikami, jesteśmy wolni, ale mamy być wierni i Słowo Boże nas do tego nakłania. Musimy wiedzieć, że należy pracować nie tylko wtedy, kiedy pracodawca nas widzi. Tak? Dobrze mówisz, Dawid? Ale mamy być ludźmi, którzy mają świadomość tego, że cały czas widzi nas Bóg. A więc nie to, że obserwuje nas pracodawca, ale widzi nas Bóg. I nasza praca jest punktem Jego zainteresowania. A więc Bóg się interesuje tym, w jaki sposób pracujemy, w jaki sposób służymy, bo Słowo Boże nam wyraźnie mówi, że jeśli ktoś wykonuje dzieło Boże i robi to w sposób niedbały, to znaczy, że jest mniej błogosławiony, tak? Słowo Boże wypowiada coś zupełnie innego. To taki człowiek jest przeklęty. A więc niedokładność w pracy nie podoba się Bogu. Niedokładność w służbie nie odpowiada naszemu Panu i Bogu Wszechmogącemu. My mamy być ludźmi, którzy wkładają cały swój wysiłek i całe swoje serce, żeby wykonywać dzieło, do którego jesteśmy powołani, czy to ziemskie dzieło, czy też duchowe dzieło, abyśmy to robili z całego naszego serca. W 1 Tymoteusza, 6 rozdziale, 1 i 2 wersecie jest powiedziane, a niewolnicy, którzy jarzmo noszą, niech uważają panów swoich za godnych wszelkiej czci, aby imieniu Bożemu i nauce nie bluźniono. Z powodu niewłaściwego zachowania w naszej pracy, w naszej służbie, możemy narażać się na przeklinanie, na bluźnienie. Jeżeli my w taki sposób służymy, że jest to niegodne naszego chrześcijaństwa, to ludzie z tego powodu mogą zacząć bluźnić, mogą zacząć przeklinać. Nic nam do tego, jeśli przeklinają z powodu tego, że jesteśmy dziećmi Bożymi. To wtedy nie zwracamy na to uwagi. Natomiast jeżeli my jesteśmy powodem tego, że przeklinają, to Słowo Boże nam na to zwraca uwagę. Ci zaś, którzy mają panów wierzących, niech ich nie lekceważą z tego powodu, że są braćmi. Ale niech im tym wierniej służą, dlatego że ci, którzy korzystają z ich wiernej służby, są wierzącymi i umiłowanymi, tego nauczaj i do tego zachęcaj. A więc nauczam tego i zachęcam was do tego, żebyśmy to, co czynimy w tym świecie, żebyśmy się stali przykładem właściwego postępowania. Jeśli mamy tego nauczać, jeśli mamy do tego zachęcać, to mamy to robić z całego naszego serca, aby ludzie, chrześcijanie byli powodem chwały oddawanej Bogu. Jeżeli na przykład są tego typu świadectwa, jak jeden człowiek z drugim rozmawiał i mówi do niego, jeden z nich był właścicielem pewnej niedużej firmy, ale takiej firmy, w której jakby nie jest się w stanie wszystko dokładnie sprawdzić. A więc pewne nieuczciwości jakby są możliwe w tym zawodzie. I mówi do drugiego, wiesz co, potrzebuję takiego pracownika, ale takiego zaufanego, który by nie oszukiwał mnie w tej sprawie. I wiecie, ten drugi, ponieważ zetknął się z wierzącymi ludźmi, ja ci powiem, kogo zatrudnić. Weź człowieka z tego i z tego kościoła. I mówi, będziesz miał pewne, że ci nic złego się nie stanie i nie będzie ciebie oszukiwał. I wiecie, on tak zrobił, rzeczywiście tak zrobił. I okazało się, że faktycznie to jest człowiek uczciwy. I my mamy być ludźmi, wzorem takim człowieka, który będzie później polecany jednemu, drugiemu, trzeciemu, bo to jest chrześcijanin, bo to jest człowiek wierzący, bo to znaczy, że jest uczciwy, to znaczy, że nie trzeba go w pracy pilnować, to znaczy, że nie trzeba krok w krok go sprawdzać, czy on coś zrobił. Wydajesz polecenie jakiemuś człowiekowi, żeby to i to zrobił i później się okazuje niezrobione. Jacy jesteśmy wtedy rozczarowani, prawda? A w pracy zborowej, jeżeli Bóg nas powołał do jakiegoś działania, do konkretnego wypełniania Bożych poleceń, jeżeli te polecenia będą lekceważone, jeśli te polecenia nie będą dopilnowywane we właściwy sposób, no jak będzie funkcjonować wszystko? Jak zbór będzie funkcjonować? Jak Kościół Boży ma się rozwijać, jeśli człowiek jakiś, którego Bóg postawił w jakimś miejscu, okazuje się człowiekiem nieuczciwym, który niedokładnie wypełnia to, do czego został powołany? W Tytusa w 2:9-10 wersecie czytamy: słudzy niech będą ulegli swoim panom we wszystkim, niech będą chętni i nie przeciwstawiają się. Oprócz tego uczciwego postępowania jeszcze mamy być ludźmi, którzy nie przeciwstawiają się. To nie znaczy, że człowiek wierzący nie przeciwstawia się złu i wszelkie zło wypełnia. Nie. Po prostu to, co jest w obrębie naszej wiary, w obrębie naszego poznania Słowa Bożego, mieści się w naszej wierze, to we wszystkich innych sprawach nie mamy być protestantami, no bo jesteśmy protestantami, bo zawsze protestujemy. No przecież nie jest tak, prawda? Jeśli jest miejsce, w którym należy przeciwstawić się, to się przeciwstawiamy. Ale człowiek wierzący nie może być zawsze utożsamiany z kimś, kto protestuje, z kimś, kto się nie zgadza, z kimś, kto zawsze jest przeciw. Kochani, ludzie najprzeróżniejsze rzeczy wymyślają, żeby się tylko przeciwstawić. Jestem za, a nawet przeciw. Albo jakieś inne jeszcze rzeczy sobie wymyślają, żeby tylko usprawiedliwić, że się przeciw czemuś, że się czemuś sprzeciwiają. My mamy być wierni Bogu. Niech sobie niczego nie przywłaszczają, ale niech im dochowują całkowitej, niezawodnej wierności, aby we wszystkim byli ozdobą nauki Zbawiciela naszego Boga. Niedawno czytałem taki przykład, bardzo zresztą mnie poruszył ten przykład. Pewien kaznodzieja zwiastował słowo, a ponieważ zbierało się na zwiastowaniu słowa dużo ludzi, to zdarzyło się, że na to spotkanie przyszedł też złodziej, który po prostu przyszedł z zamiarem, że komuś ukradnie złoty zegarek. No i oczywiście w niedługim czasie już ten zegarek w kieszeni miał, no i chciał wyjść. Tylko że taki był tłok ludzi, którzy wchodzili, że jakoś nie mógł wyjść, bo cisnęli się ludzie i chcieli posłuchać słowa, więc musiał chwilę zatrzymać się. A ponieważ chwilę się zatrzymał, a kaznodzieja zaczął głosić, no więc zaczął słyszeć to, co kaznodzieja głosi. Najpierw zaczął słyszeć, później zaczął słuchać, a później zaczął pokutować. Kiedy zaczął pokutować, no zgromadzenie się skończyło, no i on ze wszystkimi ludźmi wyszedł i pomyślał sobie, że musi o tym jak najszybciej zapomnieć. Ale kiedy tak chodził i próbował zapomnieć, w żaden sposób nie mógł zapomnieć. I kolejne dni cały czas go to męczyło, aż wreszcie padł na kolana, rozpłakał się, wyznał Bogu swoje grzechy, wziął ten zegarek, zapakował w torebkę i zaniósł do kościoła i powiedział, jaka jest sprawa, napisał też swój adres i powiedział: mnie Bóg wszystko przebaczył. Ja oddaję ten zegarek i proszę przekażcie tej osobie, który ukradłem, bo nie jestem w stanie w tej chwili wiedzieć, która to osoba. Ale jak mi Bóg wszystko przebaczył, to i mi też przebaczcie, że tak się stało. Jestem wierzącym człowiekiem. Oczywiście przebaczono mu, ale zobaczmy. Słowo Boże bardzo wyraźnie nam pokazuje, że my mamy się pod wpływem Słowa Bożego zmieniać. Niech niczego sobie nie przywłaszczają. A więc jeżeli Bóg do nas mówi, że my mamy być ludźmi uczciwymi, to uczciwymi we wszystkim. A więc uczciwymi wobec tych, którzy są naszymi bliskimi, ale uczciwymi też wobec wszystkich tych, którzy są na zewnątrz, uczciwymi wobec władz, uczciwymi wobec naszych szefów, dlatego że Bóg tak mówi. Bóg tak mówi i my mamy być ozdobą nauki Zbawiciela naszego Boga. Mamy być ozdobą tej nauki. I w Piotra pierwszym, w drugim rozdziale, 18, 21 wersety mówią tak. Domownicy, bądźcie poddani z wszelką bojaźnią Panom, nie tylko dobrym i łagodnym, ale i przykrym. Na to bowiem powołani jesteście, gdyż i Chrystus cierpiał za was, zostawiając wam przykład, abyście wstępowali w Jego ślady. Pamiętajmy, że to wszystko, co mamy czynić wobec naszego Pana i Boga, wobec naszego szefa czy naszego przełożonego, mamy też czynić w domu. A więc mamy się nauczyć poddaństwa, właściwego poddania się właściwym autorytetom. I tu zawiera się również taka rzecz, jak żony, bądźcie uległe mężom. Amen? Kochani, my mamy być w taki sposób wobec siebie nastawieni, jak mówi Słowo Boże, a więc w miłości, ulegając jedni drugim w bojaźni Chrystusowej. Tak mówi Słowo Boże. Dzieci, bądźcie uległe rodzicom. I Słowo Boże mówi wyraźnie, ojcowie, nie rozgoryczajcie dzieci swoich. A więc widzimy, te układy, te stosunki, które są w rodzinie, mają być układami, stosunkami pełnymi uczciwości i Bożej łaski. My mamy nauczyć się właściwie jedni do drugich się odnosić. Bóg zapewnia nas też, że jako wierzący otrzymamy sprawiedliwą i wieczną zapłatę za swoje starania. I o tym mówi wyraźnie Słowo Boże. Nawet jeśli nasi ziemscy pracodawcy czy szefowie nas nie wynagrodzą sprawiedliwie, to wiedzmy, że Bóg powiedział, że On wynagrodzi nas w sposób sprawiedliwy, w sposób uczciwy, w sposób błogosławiony. Dlatego nie bądźmy tacy bardzo pazerni na to, co na tym świecie się dzieje. Bądźmy oddani Bogu naszemu i naszemu Panu. Bóg rozstrzyga sprawę pomiędzy posłuszeństwem i nieposłuszeństwem i to sposób bezstronny. Zupełnie bezstronnie to rozstrzyga. I pokazuje wyraźnie, co to znaczy posłuszeństwo i nieposłuszeństwo. Chrześcijanie nie powinni powoływać się, co często naprawdę w życiu robią, nie powinni powoływać się na swoją wiarę, usprawiedliwiając swoje nieposłuszeństwo względem jakiegoś organu lub pracodawcy. Ponieważ mi się coś we władzach nie podoba, to nie będę poddany, to nie wykonam polecenia. Kochani, Słowo Boże nam wyraźnie mówi, że jeśli to nie zagraża naszej wierze i zaufaniu do Boga i służbie naszemu Bogu, to mamy to wykonywać. Bo to Bóg ich postawił, żeby oni tych rzeczy pilnowali i karali tych, którzy nie robią tego. Niektórzy mogą być zdziwieni, bo rząd kazał maski zakładać. No jak to tak wyglądać jak buldogi i takie, niektórzy różne rzeczy wypowiadają i mówią, nie, moje chrześcijaństwo, moja wiara nie pozwala zakładać maskę, bo ja wierzę, że ja się nie zarażę. No to możesz sobie wierzyć. A polecenie musisz i tak wykonać. Dlatego, że Słowo Boże tak mówi. My z powodu swojej wiary nie możemy pokazywać naszego nieposłuszeństwa. Bo to jest uzasadnienie. Ludzie, powiedzmy sobie zupełnie szczerze, dzielą się w tym punkcie. W tym czasie, kiedy pandemia jest, mówię o Polsce, niektóre zbory się podzieliły. Na pół się podzieliły. Jedna część powiedziała, nie założę maski, ja mam wiarę. I cały czas przychodzili do kościoła na nabożeństwa przez wszystkie zakazy. A druga połowa powiedziała, nie można tak postępować, należy być posłusznym, bo Słowo Boże nas do tego nawołuje. I się rozdzielili. Nie wiadomo, teraz jak już się można zgromadzać, nie wiadomo, co dalej będzie. Będą dyskutować, co dalej z tym wszystkim zrobić. My mamy nauczyć się postępować w taki sposób, jak mówi Pismo Święte. Nie jak się nam drzewnie podoba, nie jak nam się wydaje, ale tak, jak mówi Słowo Boże. Do tego zobowiązuje nas Bóg. W Galacjan w 6 rozdziale, 7 wersecie jest powiedziane, nie błądźcie, Bóg się nie da z siebie naśmiewać, albowiem co człowiek sieje, to i żąć będzie. Jeżeli człowiek sieje w sposób niewłaściwy i niewłaściwe ziarno, to też będzie żąć. Skutki i efekty takiego działania będzie ponosić. Nawet tutaj na ziemi, ale jeszcze staniemy przed Panem, który będzie nas rozliczał z tego każdego słowa, które wypowiadamy, jak mówi Słowo Boże. Z każdego człowiek słowa zda rachunek Bogu. Dlatego bądźmy ostrożni z powodu tych słów, które mówimy, bo one mogą dla nas być obciążeniem później na przyszłość. Apostoł Paweł do Filemona, tam jest jeden rozdział, w 18 wersecie powiedział tak, a jeżeli ci jakąś szkodę wyrządził, albo jeśli coś winien, mnie to przypisz. To oznacza, że jeżeli nawet jakieś krzywdy doznajemy, jeżeli nawet ktoś czyni pewne rzeczy, które są dla nas krzywdzące, to my mamy postępować tak, jak apostoł Paweł powiedział. Ja zbieram te wszystkie winy, które ty przypisujesz temu człowiekowi. Jezus Chrystus jest tym, który zbiera te wszystkie winy. Z ciebie i ze mnie. Jeśli chcesz prawdziwej sprawiedliwości, to nie oczekuj jej na ziemi. Nie oczekuj jej na ziemi. Pewien sędzia powiedział, tu nie ma sprawiedliwości, tu jest sąd. No, ale my wiedzmy, że prawda jest taka, że sprawiedliwość to jest u Boga. To jest u Boga, nie u ludzi. Niezależnie, co byśmy powiedzieli o sądach, co byśmy powiedzieli o szefach naszych, co byśmy powiedzieli o rodzicach naszych, i tak musimy postępować w sposób godny Ewangelii, godny chwały Pana naszego. Dalej czytaliśmy w tym fragmencie na początku, że w modlitwie mamy być wytrwali, niezłomni. Bądźcie czujni w niej z dziękczynieniem. A więc z jednej strony mamy być ludźmi, którzy w modlitwie są niezłomni, wytrwali, a z drugiej strony w modlitwie mamy być czujni. I te dwie cechy muszą zawsze charakteryzować naszą modlitwę przed Bożym obliczem, przed Panem naszym i Stwórcą. Co to znaczy być wytrwałym czy niezłomnym? To znaczy trwać odważnie. To znaczy trzymać się czegoś i nie odpuszczać. Wiecie, co to znaczy nie odpuścić? Cały czas przy tym trwasz i nie pobłażasz sobie. Takie trwanie odnosi się do wytrwałej modlitwy. Wytrwałej modlitwy. I jest o tym powiedziane w Nowym Testamencie wiele razy. Musimy o tym wiedzieć, bo Słowo Boże nas do tego zachęca, abyśmy w modlitwie byli wytrwali. Teraz zachęciliśmy się nawzajem do modlitwy, żebyśmy codziennie modlili się co najmniej pół godziny. I ci, którzy są w służbie, zobowiązani są do tego, żeby na pewno tego przestrzegać, bo ja będę pytał, czy to robią, czy mają jakieś luki w tych modlitwach, a ci pozostali członkowie zboru też są zobowiązani do takiej modlitwy, ale ich nie będę pytał. Jeżeli ktoś się zgłosi i powie, mnie też możesz pytać, to będę wtedy pytał. Ale słudzy pańscy, ci, którzy są w służbie w Kościele, są do tego zobowiązani. Pamiętajmy o tym, bo w modlitwie mamy być wytrwali i niezłomni. W Rzymian w 12 rozdziale 11-12 wersecie jest powiedziane, w gorliwości nie ustawając, płomienni duchem Panu służcie, w nadziei radośni, w ucisku cierpliwi, w modlitwie wytrwali, niezłomni. Widzimy? Efezjan 6:18 również to samo mówi. W każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w duchu i tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem. A więc w modlitwie, żebyśmy byli wytrwali i żebyśmy byli błagający. Jeżeli tych rzeczy nie będziemy przed Panem stosować, to też i błogosławieństwo Boże nie zstąpi. Jeżeli modlimy się o Ducha Świętego, to Słowo Boże nam wyraźnie mówi, że Bóg Ojciec, jeśli my, jak będąc źli, potrafimy dobre dary dawać dzieciom naszym, o ileż bardziej Bóg, który jest w niebie, da Ducha Świętego komu? Tym, którzy o Niego proszą. Widzimy? Jeśli chcesz mieć Ducha Świętego, jeśli chcesz chrzest Duchem Świętym, czy napełnienie Duchem Świętym, czy pomazanie przez Bożego Ducha Świętego, to musisz błagać. Musisz się modlić. Musisz wołać do Pana. Nikt za ciebie tego nie zrobi. Ręce wkładamy, modlimy się, żeby ludzie byli uzdrowieni, żeby stąpił na nich Duch Święty, ale jeśli ty uważasz, że to oni zrobią, żebyś ty miał Ducha Świętego, to się mylisz. Bo Słowo Boże wyraźnie mówi, że daje tym, którzy o Niego osobiście proszą. Dlatego wołajmy do Pana. I jeszcze jeden werset, Tesaloniczan 5:17 mówi, bez przestanku się módlcie. Wiecie, co to oznacza bez przestanku? To oznacza, że masz się modlić na kolanach, masz się modlić na nabożeństwie, masz się modlić, jak śpiewać pieśni, masz się modlić, jak pracujesz, w duchu po prostu. Módl się do Pana, wołaj do Boga Twego Wszechmogącego, bo masz do Niego interes, masz do Niego sprawę, masz potrzebę, którą pragniesz, żeby On wypełnił, żeby pobłogosławił, żeby rozwiązał. Jeśli jesteśmy do tego tak nastawieni, to Bóg nas wysłucha, Bóg nas pobłogosławi. Bądźcie czujni wreszcie, to co tutaj w tym wersecie czytaliśmy. A więc modlitwa wytrwała, niezłomna i mamy być czujni w modlitwie. Co to znaczy być czujnym? Oznacza, abyśmy nie spali podczas modlitwy. A bardziej chodzi o skupienie się, poświęcenie uwagi temu, o co się modlimy. Zamiast być nieuważnym i nieskupionym, mamy być uważni i skupieni. Mamy być ludźmi, którzy naprawdę wołają, proszą, starają się, dążą. Wiecie, tak jak powiem szczerze, sam siebie łapałem wcześniej w modlitwie. Modlę się, modlę się, modlę się. Zatrzymałem się na chwilę. O co to ja się modliłem? To jest nieczujność i nieskupienie. I tego typu działania w czasie modlitwy mogą powodować, że nieskuteczni będziemy w modlitwie. Nie otrzymamy tego, o co prosimy. Jeśli Bóg mówi, to o co ty mnie prosisz? No właściwie nie wiem. Przyjdziesz do urzędu. Do jakiegoś biura. Wchodzisz do pokoju i pan czy pani ciebie pyta, w jakiej sprawie pan? A wie pani, zapomniałem. Wyobrażacie sobie taką sytuację? No a do Boga tak można. Przyjść i powiedzieć, Panie Jezu, wysłuchaj mnie, a co chcesz? No, właściwie to nie wiem. Ty najlepiej wiesz. Musimy się nauczyć być konkretni w stosunku do Boga. Uczciwi, uważni i naprawdę oczekujący od Pana rozwiązania czegoś, co nam leży na sercu. Wreszcie w tym początkowym czytanym słowie przeczytaliśmy, a słowo wasze niech będzie zawsze uprzejme i zaprawione solą. Uprzejme. W słowniku popatrzyłem, to znaczy zdrowe, odpowiednie, miłe, wrażliwe, mające cel, pochlebne, łagodne, szczere, przepełnione miłością i przemyślane. To znaczy uprzejme. Widzimy? Jakie ma być słowo, które wypowiadamy do tych, którzy są wokół nas. Te cechy musi mieć nasza wypowiedź. Przyprawione solą, inaczej dorzeczne, tak jak sól nie tylko przyprawia, ale także zapobiega zepsuciu, tak samo mowa chrześcijanina, mowa wierzącego człowieka powinna być nie tylko błogosławieństwem dla otoczenia, ale też mieć oczyszczający wpływ na otaczające nas zepsute społeczeństwo. Musimy mieć wpływ na otoczenie, a więc walcz o to w modlitwie, stawaj przed Bogiem, żebyś miał moc do wypowiadania się, żeby to miało wpływ na ludzi, którzy są wokół ciebie. Żebyś miał na nich wpływ, żeby następowało ozdrowienie. Twoje słowa, żeby nie były tylko błogosławieństwem dla innych, a więc tak się wypowiadasz, że inni zaczynają uwielbiać Pana, radować się, cieszyć się, przyprawiłeś. Smaczne jest spotkanie czy społeczność. Ale jeszcze, żeby psujące się rzeczy zostały zakonserwowane i zmienione. Zobaczmy, jak wiele teraz jest zła wokół nas. Jak wiele jest zepsutych myśli, zepsutych teorii, zepsutych poglądów. Jak wiele jest rzeczy, które są całkowicie wywrotowe w stosunku do Słowa Bożego. Co robisz z tym? Czy tylko psioczysz i narzekasz? O, to tacy, nie tacy, a to tacy ludzie, a to nie tacy. Nie mów za wiele, bo cię pociągną do odpowiedzialności, bo taka jest teraz procedura. A więc co mamy robić? Załamywać ręce, odwracać głowę, zatykać uszy, modlić się. Wierzący człowiek wie, co ma robić. Ma się modlić o zmianę. I żebyś przemawiał w mocy Bożego Ducha Świętego. I wtedy to będzie miało wpływ na ludzi. Tak jak ten złodziej, który ukradł zegarek, słowa, które były głoszone, miały wpływ na niego. I co? Ozdrowiał. Dlatego też bądźmy ludźmi, którzy wyproszą u Pana tą moc i ten wpływ na ludzi. W rozmowach z ludźmi unikajmy tak zwanych pustych słów. Powodem wypowiadania pustych słów jest to, że mówimy za dużo. Wtedy wypowiada się puste słowa. Bóg mówi tak, w Jakuba 1 rozdziale 19 wersecie. Wiedzcie to, umiłowani bracia moi, a niech każdy człowiek będzie nieskory do mówienia. Tam więcej jest tekstu, ale ja chciałem na to zwrócić uwagę. Niech nie będzie skory do mówienia. Tyle samo w zasadzie trzeba mocy, żeby milczeć i tyle samo trzeba mocy, żeby mówić. Musimy to wiedzieć. Musimy z tego sobie zdać sprawę. Żeby coś powiedzieć, to trzeba mocy i żeby milczeć, to też trzeba mocy Ducha Świętego. Wiedzmy o tym, żeby być nieskorym do mówienia, to trzeba być wypełnionym Duchem Świętym. Bo prawda jest taka, Salomon chyba w którymś miejscu mówi o tym, że głupi jest uważany za mądrego, dopóki nie otworzy ust swoich. Ale on nie umie nie otwierać swoich ust. Dlatego właśnie musimy się nauczyć żyć w sposób prowadzony przez Ducha Świętego, duch naszych czasów. Wiecie, to jest ten duch, który teraz działa. Jest nasilającym się działaniem beztroski, utrudniający poważne myślenie i to nie tylko dla wierzących, ale i dla ludzi ze świata. Utrudnia myślenie. Jest chaos, jest po prostu duch beztroski takiej. Żyć i nie umierać, radować się, cieszyć się, bawić się. Powiedzmy sobie szczerze, dzisiaj byłem świadkiem takiego zdarzenia. Pojechaliśmy z żoną zagłosować I pewien pan już tam przed nami już skreślił, mówi, no teraz niedziela spełniona, na piwko. A moja żona mówi, a my do kościółka. Kochani, zobaczmy, beztroska. Zagłosowałem na piwko teraz. Nie pomyślał nawet, że najpierw do kościółka trzeba. Widzimy, jakie beztroskie jest życie? I to jest to, co się dzieje w tych czasach. To jest tylko skromny przypadek, jeden. A takich i temu podobnych i dużo bardziej rozwiniętych jest dużo więcej. Taka cecha, taka sama cecha charakteryzuje też większość ludzi w Kościele. Dlatego musimy być ostrożni. W takich czasach wymaga to wielkiego wysiłku i poświęcenia, aby być, tak jak apostoł Paweł powiedział do Tesaloniczan. 1 Tesaloniczan, 4 rozdział, 11 werset. I gorliwie starali się prowadzić żywot cichy. Pełnić swe obowiązki, pracować własnymi rękami. Zwracam uwagę na to, prowadzić żywot cichy. Chrześcijanin ma być człowiekiem, który prowadzi żywot cichy. Osoba poważna w tych czasach teraz jest uważana za dziwaka. Musimy czekać przed Bogiem na tyle długo, aby poznać Jego myśli i wypowiadać Jego słowa. Musimy czekać na Pana, aż On do nas przemówi, aż zadziała na nasze serca, na nasze umysły przez Ducha swojego Świętego, abyśmy wypowiadali to, co Bóg chce, żebyśmy wypowiadali. Nie tylko chlapali po to, żeby wypowiadać jakieś puste słowa. Mądry człowiek zawsze będzie czekał. Żyjemy w takim pustym, pełnym głupoty świecie. I musimy sobie z tego zdawać sprawę. W tym świecie się wierzy, że jeśli uda nam się doprowadzić ludzi do obłędnego śmiechu, wtedy wszystko będzie dobrze. Jak doprowadzić ludzi do obłędnego śmiechu, to jest wszystko, już jest w porządku. A to wcale tak nie jest. Przy powieściach Salomona przeczytam kilka wersetów z różnych rozdziałów. Przy powieści 17:27 mówi, kto oszczędza swych słów, jest rozsądny. Przy powieści 15:14 mówi, lecz usta głupców karmią się głupotą. Przy powieści 10:19 mówi, gdzie jest dużo słów, tam nie brak występu. I kaznodziei Salomona 5:3 mówi, niech twoich słów będzie niewiele, bo mu się głupcy nie podobają. Jeżeli wypowiadasz za dużo słów, to Słowo Boże określa ciebie i mnie jako głupca. Bogu się tacy głupcy nie podobają. Dlatego rozważaj, co mówisz. Zachowuj się w taki sposób, aby być na chwałę Bożą. Jeżeli chcemy mieć moc Bożą, to świętość jest dla nas koniecznością. Koniecznie musimy być święci, ale świętość nie jest pełna, dopóki nie nauczymy się poskramiać naszego języka. Nie możesz być osobą świętą, określaną przez Pana i Boga Wszechmogącego, jeżeli nie umiesz poskramiać swojego języka. Dlaczego? Bo w Jakuba jest powiedziane, że język nasz jest rozpalony przez piekło. Nie przez niebo. Jest rozpalony przez piekło. Dlatego, jeśli za dużo mielemy językiem naszym, to nie ma takiej możliwości, abyśmy ominęli grzech. Dlatego bądźmy zawsze pełni Bożego Ducha Świętego i chodźmy w Jego mocy. 1 Piotra, 1 rozdział, 15 werset mówi tak. Lecz za przykładem świętego, który was powołał, sami też bądźcie świętymi w we wszelkim postępowaniu waszym. Zostaliśmy przez Boga zobowiązani do niesienia uwolnienia dla chorych i opętanych przez demony. Zostaliśmy zobowiązani. Bóg nas do tego powołał. W wielkim Bożym posłannictwie otrzymaliśmy od Boga nakaz. Nakaz, aby iść na cały świat i uwalniać ludzi. Amen? Jesteśmy do tego zobowiązani. Bóg nas do tego powołał. Ale nigdy nie uwolnimy innych ludzi, jeśli sami nie będziemy uwolnieni. Dlatego musimy się nauczyć modlić z gorliwością, żeby dostąpić Bożego uwolnienia nas samych. Żebyśmy my nie byli związani słowami i sposobem mówienia, jakim świat wypowiada się. Sposobem myślenia, jaki świat myśli. My mamy być, jesteśmy zobowiązani, mamy być na wzór Jezusa Chrystusa i mamy myśleć i mamy mówić tak, jak Bóg mówi. Kiedy trzeba było, Jezus Chrystus bardzo ostro się wypowiadał. Ale tam, gdzie ludzie uważali, że trzeba się ostro wypowiedzieć, tam Jezus Chrystus się akurat ostro nie wypowiadał. Przyprowadzili ze wrzaskiem, z krzykiem kobietę przyłapaną na cudzołóstwie. Dołączył się do nich Jezus i zaczął krzyczeć na tą kobietę. Ty kobieto, co ty sobie wyobrażasz? Przecież dałem przykazania. Czy tak? Nikt ciebie nie potępił. To ja ciebie też nie potępiam. Idź i więcej nie grzesz. I nie wykrzyczał tego. Dlatego nauczmy się wypowiadać się tak, aby to było słowo uprzejme. Uprzejme. Czyli zdrowe, odpowiednie, miłe, wrażliwe, mające cel, pochlebne, łagodne, szczere, przepełnione miłością i przemyślane. Mówiliśmy o tym. Na nowo poświęćmy się Bogu, bo to jest naprawdę potrzebne. Odnówmy nasze przymierze z Panem naszym. To nie znaczy, że otworzymy zaraz baptysterium, jeszcze raz będziemy się chrzcić. Odnowić przymierze. Odnowić je. Aby ponownie stąpił na nas Duch Święty. Niektórzy myślą, że raz w życiu otrzymali napełnienie Duchem Świętym, zostali naprawdę wypełnieni Bożą mocą z wysokości, już nic więcej nie trzeba, na całe życie wystarczy. To tak jakbyś powiedział, napiję się herbaty, już nigdy w życiu nie będę pił herbaty. Wystarczy. Tak samo potrzebujesz Ducha Świętego nie raz w życiu, ale potrzebujesz go ciągle na nowo odnawiać. Ciągle nowy deszcz Ducha Świętego, który jest potrzebny dla ciebie, dla twojego serca, dla twojej duszy. Oddajmy swoje ciała Jezusowi Chrystusowi jako ofiarę żywą. Całego siebie, swój język, swoje usta, swój głos. Wszystko mamy oddać naszemu Panu. Do Jego dyspozycji. Tak jak czytaliśmy w Kolosan, mowa wasza niech będzie zawsze uprzejma, zaprawiona solą. A w 1 Tymoteusza 6,20 czytamy: strzeż tego, co ci powierzono. Unikaj pospolitej, pustej, nic nie wartej mowy. Unikaj tego. W objawieniu Jana w 11 rozdziale widoczne są różne wizje od Boga. W jednym miejscu, w jednej wizji powiedziane jest o człowieku, któremu zlecono zmierzenie świątyni, ołtarza i tych, którzy się modlą. Myślę, że pamiętamy ten fragment. Dlaczego miał zmierzyć tych, którzy się modlą? Świątynię i tych, którzy się modlą. Aby się upewnić, czy pasują do ołtarza. Co to oznacza? Czy pasują do ołtarza? To oznacza, że wszystko w świątyni Bożej musi pasować do ołtarza. Wszystko musi pasować. Ty musisz pasować do domu Bożego. Jeśli nie pasujesz, to Bóg cię wyrzuci. Musisz pasować, musisz iść w drodze Bożej, według Bożego postanowienia, według Bożego Słowa, nie według świata. Co Bóg, Jezus Chrystus, jako Syn Boży powiedział, kiedy rozmawiał z faryzeuszami? Oni powiedzieli, naszym ojcem jest Abraham. Co Jezus Chrystus powiedział? Waszym ojcem nie jest Abraham, bo gdyby waszym ojcem był Abraham, to byście mnie miłowali. Waszym ojcem jest diabeł. Widzimy? Dlatego musimy pasować do ołtarza. Odrzućmy wszystko, co powstrzymuje w naszym życiu przepływ Bożej mocy. Przepływ Bożej mocy przez nasze życie. Bóg może i Bóg pójdzie dalej bez nas. Ale jeżeli mamy pójść z Bogiem, musimy iść Jego drogą, a nie naszą drogą. Musimy żyć na Jego sposób, a nie na nasz sposób. Musimy żyć według Jego słowa, a nie naszego słowa. Musimy zaakceptować Jego zdanie, Jego wolę, a nie nasze zdanie i naszą wolę. Musimy się tego nauczyć. Bo w tym świecie jest bardzo wiele różnych teorii na temat Boga, na temat nieba, na temat piekła, na temat tych wszystkich rzeczy, które są w Biblii opisane. Ale my mamy się trzymać Bożego Słowa i Bożej sprawiedliwości. I niech nas w tym Bóg obficie błogosławi. To chciałem wam przekazać, bracia i siostry, w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.